Serdecznie dla Tesla witam, tak jak tu raz wspomniał po długiej nieobecności. Szczerze powiem, bardzo się stęskniłem za zborem lubelskim. Bardzo mi drogi. Mam dużo pozdrowień dla braterstwa, no z konwencji były na pewno przekazywane, w związku z tym nie będę powtarzał, było ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tych ogólnych, nawet tych potem takich indywidualnych, pamiętaj stwór rodziny, pamiętaj braterstwo, pamiętaj. No ale właśnie, pamięć mam dobrą, ale krótko. I wiem, że było dużo, czasami już nawet nie wiem, które to były i dla kogo. Ale przyjmijcie, że właśnie tak dużo i tak serdecznie podrobił jesteście adresatami. Znam się ostatnio z braterstwem Wetzlerami. Witam na takim wspólnym przyjęciu. Powiedzieli, że będą najlepszymi ambasadorami polskimi w Stanach Zjednoczonych. Braterstwo Bejgerowie, Braterstwo Szkunarowie. No i ostatnie w Kołobrzegu. Byliśmy tam z zainteresowanymi również na takiej społeczności. No i oni również Braterstwo Nowakowie. I wielu innych nagradzi. Serdeczne pozdrowienia dla braterstwa przesyłają.
Dziękuję.
Drodzy braterstwo, zastanowimy się nad prorokiem Izajasza, 6 rozdziałem, 8 wiersze. I może tak pokrótce też omówimy sobie ten cały rozdział ze szczególnym, jak gdyby, położeniem nacisku na wiersz 8. Wiersz 8 tego 6 rozdziału prosto Izajasza brzmi tak. Potem słyszał głos Pana mówiącego, kogóż poślę, a kto nam pójdzie? Wtedy rzekł, oto mi ja, poślij mnie. Ostatnie te słowa, oto mi ja, to ja jestem. Ja jestem gotów, jak gdyby, Ty mnie poślij. Cały ten rozdział, bo może tak pokrótce sobie o tym rozdziale coś podzielę. Cały ten rozdział to jedna wspaniała wizja, jaką widział prorok Izajasz, Bóg mu ją objawił. I ona dotyczy boskiej działalności w pierwszych częściach wiersza, a potem następnych stanów, jak gdyby sytuacji, całego chrześcijaństwa, ludu Bożego, nominalnego i prawdziwego w okresie, w którym nam przyszło żyć. I już może wiersz pierwszy. W roku, którego umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek jego napełniał kościół. Więc widział świątynię. I widział zamiast sprzętów w świątyni, to znaczy świecznika, stołu z chlebami pokładnymi, złotego ołtarza, widział wspaniały tron, a na nim siedzącego Jehowę. Taką miał wizję Izajasz. Bratusem strażnicy z 1911 roku stosuje tą wizję pierwszego wiersza jako już antytyp, bo to wizja dotycząca wieku Ewangelii, stosuje to do pierwszej obecności naszego Pana. Ponieważ tej pierwszej obecności nasz Pan objawił Boga. W 14 rozdziale Ewangelii Jana w 9 wierszu Jezus mówi do Filipa, Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Bo nasz drogi Zbawiciel był doskonałym odbiciem charakteru ojcowskiego, doskonałym odbiciem, albo jak gdyby realizujący plan Boży w danym okresie czasu. W tejże samej Ewangelii Jana w 12 rozdziale, 41 wierszu mówi, że właśnie o działalności naszego Pana prorokował Izajasz. W 12 rozdziale, 41 wierszu czytamy tak. Y... To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę Jego i mówił o nim. A z kontekstu wynika, że mowa jest o naszym drogim Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego działalności podczas pierwszej misji, gdy był tutaj na ziemi. Frank Johnson, odnosząc się do tego wiersza, w treści prawdzie 1901 roku, strona 131-132, rozszerza jak gdyby znaczenie tej wizji, albo inaczej mówiąc jej antytyp, na żniwo wieku Ewangelii. Czyli na którą obecność naszego Pana, gdzie została objawiona, jak gdyby jeszcze bardziej rozszerzona prawda o naszym drogim Zbawicielu Jezusie Chrystusie, jako pośredniku nowego przymierza objawiającego plan i oczywiście realizującego plan wielkiego Jehowy Boga. Liście apostoła Pawła do Rzymu w 12 rozdziale, 24 wierszu mówi, że myśmy przystąpili do pośrednika nowego testamentu, nowego przymierza i do krwi lepsze rzeczy mówiącej niż krew Abdona. Czyli która obecność naszego Pana objawiła jeszcze bardziej Boga, oczywiście przez działalność naszego Pana, we której obecności Boga i Jego cudowny plan zbawienia. Brad Johnson napisał tom o Bogu. Mamy niektóre fragmenty tego tomu w teraźniejszych prawdach i będziemy je badali zgodnie z decyzją zboru po zakończeniu tego badania, które obecnie mamy. Czyli jeszcze bardziej Bóg, Jego charakter, Jego plan, Jego istota, przymioty Jego charakteru, przymioty Jego istoty zostały objawione. Czyli gdyby widzimy ten wielki tron Jehowy i siedzącego na nim wielkiego króla wszechświata. Wiersz drugi mówi tak. Serafinowie stali na tym. Sześć skrzydeł miał każdy z nich. Dwoma zakrywał twarz swoje, dwoma przykrywał nogi swoje i dwoma lata. Ci serafinowie przedstawiają nam przymioty boskiego charakteru. Mądrość, miłość, moc, sprawiedliwość. Że tak jest, mamy między innymi dowód z objawienia, rozdział 4, wiersz 7 i 8, objawienie 4, rozdział, wiersz 7 i 8, gdzie mowa o może przeczytam te wiersze, a pierwsze zwierzę podobne było lwowi, a które zwierzę podobne cielcowi. A trzecie zwierzę miało twarz jako człowiek, a czwarte zwierzę podobne było orłowi latającemu. Jak zauważyliśmy w cieniach przybytku, na sztandarach pokoleń stacjonujących po czterech stronach przybytku były właśnie te wizerunki. Lwa na wschodzie, orła na południu, cielca na zachodzie, twarzy ludzkiej na północy i odpowiednio to reprezentuje przymioty boskiego charakteru, mocy, mądrości, sprawiedliwości i miłości w tej kolejności, jak wymieniłem te wizerunki. I wiersz 8 mówi dalej tak. A oto każde sposobne z owych czterech zwierząt miało sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczu, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który przyjść ma. I znowu mówi, tak jak tam serafinowie, tak i tu właśnie ten obraz, cztery zwierząt, obraz boskiego charakteru nie miały po sześć skrzydeł, czyli po trzy pary skrzydeł. Po trzy pary skrzydeł. Co reprezentują te skrzydła? To bardzo wyraźnie mówi nam objawienie, 12 rozdział, 14 wiersz. Dano niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała obliczności wężowej na pustyni. Czyli Kościół prześladowany otrzymał dwa takie skrzydła od Boga, ażeby mógł uciec. Bronić się przed presją prześladową. A co to jest? Stary i Nowy Testament, prawdy Starego i Nowego Testamentu, które pozwalały trwać wiernie przy Bogu tym, którzy byli tak w drodze prześladowani. No ale właśnie takie trzy pary skrzydeł mieli Serafinowie. Jednymi, jedną parą skrzydeł zakrywali swoje oczy, drugą parą skrzydeł zakrywali swoje nogi, a trzecią parą skrzydeł latali. Co mamy, jaki obraz mamy tu pokazany? Stary i Nowy Testament przed niepowołanymi zakrywał boską miłość oczy, oblicze. Dawid wołał do Boga w psalmie 13, wierszu 2, dokąd, że będziesz ukrywał oblicze swoje przede mną. Gdy Dawid popełnił wielkie przestępstwa, odczuwał, że brak mu społeczności z Bogiem, że nie odczuwa działania miłości Bożej nad sobą. Dlatego w boleści wołał, dokąd, Panie? Będziesz zakrywał oblicze swoje przede mną, nie objawiał mi swojej miłości. I właśnie Stary i Nowy Testament zakrywa przed niepowołanymi wielką miłość Bożą. Ludzie nie rozumieją, że Bóg ma wielką miłość do człowieka. Wielu woła, a gdzie był Bóg, jak palono dzieci w obozach koncentracyjnych? Gdzie wtedy był Bóg? Pewien pastor, zachorowała jego żona ciężko i jej życie, znaczy jej końcówka tego życia miała się związać z wielkimi bólami, z wielkimi cierpieniami. Rozmyślał wtedy, bo głosił Boga, głosił jego wielką miłość, ale gdy dotknęło go takie doświadczenie, rozmyślał, czy jest Bóg, że dozwala na takie cierpienie. A jeżeli jest, bo był przekonany wewnętrznie, że wewnątrz, że On jest, no to czy ma taką wielką miłość? Czy, bo jak to pogodzić, czy zezwala na cierpienie? No a jeżeli ma taką wielką miłość, jaką ja do tej pory głosiłem, to czy jest wszechmocny? Jeżeli by był wszechmocny, to przecież wkroczyłby tą sytuację trudną człowieka i nie pozwolił na te wielkie cierpienie. Wynika to wszystko takie dywagacje, wynikają z niezrozumienia nauki o dozwoleniu na zło. Słowo Boże mówi, że Bóg dozwala na zło, bo z tego ma wyjść ogromne dobro. W przyszłości o wielka radość i wielkie błogosławieństwo z tej lekcji ze złem. No ale właśnie, przed niepowołanymi, przed nieznającymi boskiego planu, tej boskiej nauki o dozwoleniu na zło, ta twarz Boża jest zakrywana przez Stary i Nowy Testament. Drugą parą skrzydeł Serafinowie zakrywali swoje nogi. Nogi postępowania Boga, postępowanie Boga, Jego działalność w stosunku do rodzaju ludzkiego. Plan Boży. Dziś gdybyśmy zapytali w nominalnym kościele, jak widzą boski plan, to w ogóle powiedzieliby nam, a skąd Bóg ma jakiś plan? A tym bardziej nie powiedzieliby nam nic o Jego planie dotyczącym przyszłości. Zakryty jest boski plan przed niepowołanymi. Dziś te kościoły nominalne myślą sobie, że jeszcze wiele, wiele wieków przed nimi i eon może coraz bardziej świetlana przyszłość, szczególnie polski kościół o tym tak myśli. A boski plan jest zupełnie inny. On jest zakryty. Ale dwoma skrzydłami ci Serafinowie latali. To znaczy, że boski plan w majestatyczny sposób jest wykonywany przez Boga, że nie ma ani sekundy opóźnienia w realizacji tego boskiego planu, że on jest realizowany w tak cudowny sposób, jak orzeł lata z rozpostartymi skrzydłami. Majestatycznie, wspaniale i oczywiście z wielką przyszłością, ze wspaniałą przyszłością, ze wspaniałymi nadziejami. Wiersz trzeci, a ten, który siedział podobny, był na wejrzeniu, przepraszam, wiersz trzeci prosta Izajasza, 6 rozdziału, mówi tak. I wołał jeden do drugiego, mówiąc: święty, święty, Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Wołał jeden do drugiego, serafinowie, święty. Czyli współpraca przymiotu boskiego charakteru pokazuje wielką świętość, wielki majestat Boga, albo inaczej mówiąc, pokazuje wielką zgodność działania przymiotów jego charakteru. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3, wierszu 26 mówi, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający równocześnie. Czyli inaczej mówiąc, jest pełen miłości, a równocześnie jest sprawiedliwy w swoim postępowaniu. Jego wielka miłość nie gwałci sprawiedliwości i odwrotnie. Dotyczy to pozostałych przymiotów charakteru. To jest pięknie pokazane chociażby w przykryciu Arki Przymierza. Tabla przedstawia sprawiedliwość. Bóg cherubinów, które były z rozpostartymi skrzydłami boską miłość i moc gotowe do działania, gdy sprawiedliwość zostanie zadowolona wielką sposobą, no i oczywiście w świetle szekinach mądrość Boża, a wszystko to było wykute z jednej kwapki złota, stanowiące wspaniałą jedność. Współpraca boskiego przymiotu boskiego charakteru objawia jego świetność. Święty, święty, święty. O właśnie. I trynitarze mówią, tu mamy jeden z najwspanialszych dowodów Trójcy. Święty Bóg, święty Jezus, Syn Boży i święty Duch. Po prostu trzy osoby w Trójcy, że najświętszy, tak? Mówią nam trynitarze. Więc to nie jest dowód na istnienie Trójcy. Ale jest tu pokazane, jest pokazana kolejność objawiania boskiej świętości. Podobnie jak Aaron, który błogosławił naród izraelski po dokonaniu ofiar Dnia Pojednania, w 4 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, od 24 po 26 wiersz, mówi, znaczy, przekazuje jakby trzy błogosławieństwa. Może przeczytajmy sobie. Niech ci błogosławi Pan, a niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoje ku tobie, a niechaj ci da pokój. Tu mamy tak, również tak jakby trzy błogosławieństwa. Pierwsze, niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. To błogosławieństwo dla kapłana, dla przybytku, dla kapłana. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą, a niech ci miłości będzie. To błogosławieństwo dla niego. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, bo Bóg odwrócił twarz od całego rodzaju ludzkiego z powodu grzechów. Niech odwróci z powrotem, czyli pokaże światu oblicze miłości i niech ci miłości będzie. Tak samo tu w tym trzy potrójnym wyrażeniu święty mamy tą kolejność boskiego, znaczy objawienia Bożej miłości i boskiego cudownego charakteru Kościołowi, lewitom pozaobrazowym i restytucji całemu rodzajowi ludzkiemu. Cały świat pozna wielki charakter Boży i wielką Jego świętość. Wracamy do tego szóstego rozdziału Proroka Izajasza i czytamy wiersz czwarty. I poruszyły się podwoje uczni od głosu wojącego, a dom pełny był dymu. Poruszyły się drzwi, podwoje drzwi, poruszyły się od głosu wojącego. Co to za podwoje drzwi? W jego Ewangelii, a szczególnie na jego początku, to dwa systemy, żydowski i chrześcijański. One poruszyły się od głosu prawdy, od głosu wojącego. Ponieważ prawda Słowa Bożego objawiała ich prawdziwy charakter. Nasz drogi Zbawiciel objawił charakter kościoła żydowskiego. I gdy wjeżdżał po raz ostatni do Jerozolimy, mówił: Jeruzalem, Jeruzalem, i jakaś chciałem was zgromadzić jako kogoś kurczęta pod skrzydła swoje, a wy nie chcieliście. Oto dom wasz pusty został. Prawdy w jego Ewangelii objawiały prawdziwy charakter nominalnego kościoła. Że był zbrodniczy, że wybaczył zupełnie prawdę Słowa Bożego, że w fałszywym świecie przedstawił Boga Chrystusa i jego cudowny plan. A w świecie wieku żydowskim te podwoje przedstawiają nam dwa systemy, katolicki i protestancki. One również są objawiane w obecnym czasie i ich prawdziwy charakter. One się poruszyły. I w Księdze Objawienia mamy wiele po prostu proroctw. Objawienie jest proroctwem na tej Ewangelii. Proroctw, jak to się będzie działo. W szóstym rozdziale Księgi Objawienia, w wierszach 13 i 14 czytamy tak. A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak jak drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje niedojrzałe, gdy od wiatru wielkiego bywa zachwiane. A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy w miejscu swoim się poruszyły. Poruszyły się z miejsca swego. A więc mamy właśnie ten czas, kiedy gwiazdy, to znaczy nauczyciele religijni, to bardzo obrazowo jest to przedstawione. One są, mówi, niedojrzałe. Dlatego są zrzucone z tego figowego drzewa, jak niedojrzałe figi, na ziemię. Inaczej mówiąc, oni niedojrzali. Niedojrzeli w swoim charakterze. Niedojrzeli w znajomości prawdy. Dlatego padają na ziemię. Co to znaczy padają na ziemię? Do życia cielesnego. Do życia materialnego. Do życia nie mającego w ogóle albo tylko częściowo jakąś społeczność z Bogiem i z religią. Jest to nominalne. To bardzo często powtarzam, ale jeszcze raz powtórzę, nominalne to tak jak kiedyś sklep mięsny w socjalizmie. Pisało mięso i wędliny, a w środku był sprzedawca w brudnym fartuchu i haki. To było zupełnie nieprawda. Tak samo i mówią, to jest duchowieństwo. To jest zupełnie nieprawda. To żadne duchowieństwo. Oni nie mają w ogóle nic wspólnego z Duchem Bożym, z Duchem Chrystusowym. A jeżeli niektórzy z nich mają, to oczywiście bardzo minimalne, bo nie szukają prawdy. Gdyby byli w bliższej społeczności z Bogiem, szukaliby prawdy Słowa Bożego, bo to, co jest tam, po prostu nie zadowoliłoby ich. Dlatego Księga Objawienia, 18 rozdział 4 wiersz mówi: wynić lud mój z Babilonu nieczystego, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów i abyś nie był nie wziął po prostu z plag, nie był uczestnikiem plag, które na niego spadły. A więc poruszyły się drzwi od głosu wojącego. Świątynia, mówi, napełniona była dymem. Co to znaczy? To znaczy, że nie było dla tych, którzy tam byli, tych nominalnych, tak gdyby tych nominalnych, którzy na to patrzyli, nie były jasne te sprawy. Dziękuję Ci, Ojcze, Panie, mówi nasz Pan, Ewangelii Mateusza 11, rozdział 25, wiesz, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i rozprawnymi tego świata, a objawiłeś się niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało to. Nie widzą. Nie widzą zbliżającej się katastrofy tych kościołów. No, ubolewają tylko nad tym, w niektórych krajach, na przykład jak we Włoszech, ubolewają nad tym, że tam na prowincji, dalej od tych ciągów watykańskich, księża nie mają z czego żyć. No to jest jedyny ich problem. Nie ubolewają nad tym, że duchowość w ogóle w tym kościele zamiera. Czyli dom ten napełniony jest dymem. Brak zrozumienia, brak jasnego widzenia sytuacji, w jakiej się znajduje. Wiersz 5 z tego 6 rozdziału czytamy, mówi tak. I rzekłem, jadam mi. Jużem zginął, przeto, żem człowiek spługawionych wad i mieszkał pośród ludu, który ma spługawione wad. A iż króla, Pana zastępów, widziały oczy moje. Izajasz przedstawia lud Boży. Biada mi, bo człowiek splugawiony dwa. Gdy prawda dotarła do ludu Bożego w żniwie wieku Ewangelii, to lud Boży zdał sobie sprawę, jak plugawe były nauki, które był dotychczas wyznawcą, uczestnikiem. Powargi przedstawiają nam nauki. Bo człowiek spługawiony do warg i mieszkał pośrodku ludu, który ma spługawione wargi. Który w taki sposób zły, po prostu w taki sposób fałszywy przedstawia Boga, Jego charakter, Jego plan, nasze odkupienie naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa bezczeszczone różnymi ceremoniami, mszami i tak dalej. Jak bardzo to jest wszystko plugawe, jak daleko to jest od tego, co, o czym mówi Słowo Boże, czego naucza Stary i Nowy Testament. Biada mi. A iż króla zastępów widziały oczy moje. Co to znaczy? No prawda objawiła Boga i Jego charakter, Jego cudowny plan. Albo inaczej mówiąc, ten kontrast stał się widoczny. Między tym, co mówi Słowo Boże, a między tym, co dotychczas wyznawał lud Boży, będąc w tym systemie. Aż drogi Zbawiciel Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, w 16 wierszu mówi, oczy wasze błogosławione, że widzą. Uszy wasze błogosławione, że słyszą. Wiersz 6 i 7 czytajmy sobie łącznie. I przyleciał do mnie jeden z serafinów, mając w ręce swoje węgiel rozpalony, który kleszczykami wziął z ołtarza i dotknął się ust moich, a rzekł. Oto się dotknął ten węgiel warg twoich, a odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój spłacony będzie. Ten serafin bardzo dobrze symbolizuje mądrość Bożą, objawioną w Słowie Bożym. Wziął węgiel z ołtarza kleszczykami. Węgiel przedstawia nauki, prawdy Słowa Bożego. Mówi Jeremiasz, że słowo Twoje stało się jak ogień w kościach moich. Wziął mi z ołtarza, to znaczy od kościoła Chrystusowego w Jego Ewangelii, bo Bóg użył członków kościoła, między innymi posłańców paruzyjnego i mechanicznego, ażeby przedstawiali prawdy dotyczące okresu żniwa. I mówi, ta mądrość Boża leszczykami wzięła z ołtarza, albo inaczej mówiąc, pokazała ludowi Bożemu prawdy dotyczące działalności Bożej w innych Ewangelii, wzięte od sług Bożych, którzy w tym czasie żyli. I mówi, pleszczykami, to znaczy te pleszczyki, pleszcze przedstawiają nam różne kontrowersje, dyskusje, tak jak one się rozbierają, kontrowersje, dyskusje, w których to właśnie prawda była zrozumiana, w których to prawda zwalczała głowę. Wybierała z umysłów i serc błędne pojęcia, błędne praktyki, błędne po prostu niewłaściwe po prostu cechy charakteru. Ona wybierała z głów i serc ludu Bożego i błogosławiła te symboliczne wargi ludu Bożego. I właśnie prawda. Tak jak tutaj mówi ten wiersz siódmy, że odejdzie nieprawość twoja, a grzech twój zgłoszony będzie prawda pokazała, że nie przez ceremonię, nie przez odpusty, ale przez drogą krew naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przez głęboką wiarę w tą ofiarę naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa nieprawość i grzech zostaje zgładzone, albo inaczej mówiąc, zostaje darowane ludowi Bożemu. Lud Boży zostaje uwolniony od skutków grzechu i może już jako wolny od grzechu ofiarować się na służbę Bogu. Wiersz ósmy, który jest jak gdyby głównym wierszem naszego rozważania, mówi, potem słyszał głos Pana mówiącego, kogoż pośle, a kto nam pójdzie, wtedy grzech, oto ja pośli mnie. I może ten wiersz zostawimy sobie na jak gdyby koniec naszego rozważania. Czytamy wiersz dziewiąty. A on rzekł, idź, a powiedz ludowi temu, słuchajcie, słuchając, a nie rozumiecie, a widząc, patrzajcie, a nie poznawać. Dziwne poselstwo, prawda? Tak masz mówić ludowi. Słuchajcie, nie rozumiecie, patrzcie. A my nie widzimy. Po prostu, żebyście nie będziecie widzieć tego, na co będziecie patrzeć. Drodzy braterstwo, to pokazuje nam, jaka jest boska działalność obecnie do świata. Prawda nie jest obecnie dla świata. Mamy wiele tekstów Pisma Świętego, że prawda obecnie nie jest przeznaczona dla uszu ludzi niepoświęconych. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale, a w 12 wierszu czytamy tak, 4 rozdział, 12 wiersz Ewangelii Marka. Aby patrząc, patrzeli, ale nie widzieli. I słysząc, słyszeli, ale nie zrozumieli. Aby się snać nie nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone. Podobnie w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale, 10 wierszu. Nasz drogi Zbawiciel mówi tak, 8 rozdział Łukasza, 10 wiersz. A on im rzekł, tam dam wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym, w podobieństwach mówię, aby widząc nie widzieli, a słysząc nie rozumieli. Dlaczego? Dlaczego prawda nie jest obecnie przeznaczona dla świata i dlaczego ona jest zakrywana przed światem, chociaż jest głoszona? Głoszona, a równocześnie jest zakrywana. Dlaczego? Dlatego, że świat nie zrobiłby dziś z prawdy dobrego uczynku. Wraz z przyjęciem prawdy otrzymujemy wielkie błogosławieństwa, ale równocześnie mamy wielką odpowiedzialność. Bóg zamierzył, ażeby przez drogocenną krew naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa były odpuszczone grzechy każdemu człowiekowi, ale tylko raz. Ale tylko raz. To znaczy grzech Adamowy. Oczywiście późniejsze jego skutki są władzone krwią Chrystusową, ale grzech Adamowy zostaje odpuszczony raz w Jezusie Chrystusie. Dlatego do grzeszników wieku Ewangelii apostoł Paweł myśli do Żydów mówi, że Chrystus już dla nich więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie króluje. On drugi raz nie umrze za grzesznika, który raz otrzymał przebaczenie grzechu i znowu, tak jak mówi apostoł, wraca się jak świnia do badania w płocie. Dlatego świat, który nie zrobiłby dziś dobrego użytku z prawdy o odkupieniu w Jezusie Chrystusie, nie otrzymuje tej prawdy. Bo klasa, w której śmierci wieku Ewangelii, gdyby dziś świat otrzymał prawdę, byłaby ogromna. Natomiast siostrzecia świat otrzyma prawdę w nowych warunkach, kiedy będzie mógł sprostać wymaganiom prawdy i będzie miał błogosławieństwo. Dlatego o tym mówi ten wiersz 9. Wiersz 10 mówi nam tak. Zachwać serce duchu tego, a uszy jego obciąż i oczy jego zawrzyj, aby nie widział oczyma swymi, a uszami swymi nie słyszał i sercem swym nie zrozumiał i nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Dotyczy to, drodzy braterstwo, całego nominalnego systemu i całego świata. I w jaki sposób mówi zachwać? Przez wierną służbę. Oczy tego świata zostały zatwardzone i uszy tego świata zamknięte. Dlaczego? Przez wierną służbę. Dlatego, że duch tego świata jest zupełnie różny od Ducha Bożego i Chrystusowego. Gdyby nasz Pan poszedł zgodnie z duchem tego świata, tak jak sugerował mu szatan w tych pokusach zaraz po jego poświęceniu się, mówi, skocz z ganku kościelnego, po co masz umierać, wszyscy tak, będzie w ciebie uwierzą, będziesz ich przywódcą, pokój mi się. No właśnie, świat wtedy zobaczyłby w nim wielkiego wodza, wielkiego przywódcę, najmądrzejszego, bo takim był, najmądrzejszego człowieka na ziemi. I oczywiście z wielkim aplauzem by mu służył. Ponieważ Pan przez swoją wierną służbę Bogu, przez przedstawianie prawdziwego charakteru Boga i jego cudownego planu, jego cudownego słowa, zatwardził ich uszy, oczy i zamknął ich uszy na Słowo Boże, ponieważ nie widzieli, byli tak jak prorok Izajasz, nic nie było w nim takiego, czegoś byśmy mogli mieli pragnąć, czego byśmy go żądać mieli. Najpodlejszy, najbardziej skarcony był ze wszystkich ludzi. No i oczywiście tak był. Pogardzał nim kler żydowski, pogardzali nim nauczeni w piśmie. Cały czas go prześladowali, zaprowadzili na krzyż, a na krzyżu jeszcze spokojnie umrzeć nie da. Zatwardź serce ludzkie. Wiersz 11 i 12 tego rozdziału mówi tak. A gdym rzekł, dokądże Panie? On rzekł, dokąd nie spustoszeją miasta, tak aby nie było obywatela, i domy, aby nie było w nich człowieka, a ziemia do szczętu nie spustoszeje. Dokąd Pan daleko nie zapędzi wszelkiego człowieka i nie będzie doskonałe spustoszenie pośród świata. Co to znaczy? Dokąd ten czas trwać będzie, gdy prawda nie będzie zrozumiana przez ludzi? Albo inaczej mówiąc, kiedy ten okres się skończy? Wtedy się skończy, gdy spustoszenie przyjdzie i dosięgnie dna. Tak jak było to z Polską, tak jak jest z krajami, raczej tutaj wschodnimi, że dna, jak gdyby dotykają już niepowodzenia i od tego dna zaczynają się odbijać. Tak rodzaj ludzki musi dotrzeć do dna ludzkiej deprawacji. Co to za spustoszenie? Spustoszenie, o którym tutaj mowa, wynika z zabrania z ziemi poświęconych dzieci Bożych. Tak jak mówi objawienie, może przeczytajmy sobie 18 rozdział 22 do 24 wiersza, że będzie takie spustoszenie pośród ludzkości. 18 rozdział 22 do 24 wiersza mówi tak. I głos tytrysów, i śpiewaków, i piszczków, i trębaczek więcej w tobie słyszany nie będzie. I żaden rzemieślnik wszelkiego rzemiosła nie znajdzie się więcej w tobie. I grzmot młyna nie będzie więcej słyszany w tobie. I światło świecy nie będzie się więcej świeciła w tobie. I głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie. Iż kupcy twoje byli więcy, panowie ziemscy, i z czarami twymi były zwiedzone wszystkie narody. I w nim znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich, którzy są pobici na ziemi. A więc nasz Pan w tym proroctwie, bo to jest proroctwo naszego Pana, opisuje, na czym będzie polegało spustoszenie. O zabraniu Kościoła Chrystusowego, który był najbardziej wspaniałą solą tej ziemi. Następuje wielki upadek całym chrześcijaństwem. To, o czym moi dziadkowie nie słyszeli, moi rodzice jeszcze nie wiedzieli, jak wielka deprawacja będzie na ziemi, to dzisiaj się dzieje. Morderstwa, kradzieże, niszczenie wszystkiego, co zniszczyć się da. Patrzyłem, będąc teraz na wybrzeżu, każdego dnia ktoś niszczył wszystkie automaty. Obrywał słuchawki, co się dało w tym automacie zniszczyć, każdego dnia to było niszczone. Były niszczone łapki, każdego dnia to się działo. Dlaczego? Bo tak szybko postępuje deprawacja. Wiersz 24, który czytaliśmy, to wiersz mówiący o największej zbrodni tego rzekomego Kościoła Chrystusowego. Dziś, tak jak tu przed zebraniem mówiliśmy, dziś się mówi, ile zamordował Hitler, ile zamordował Stalin. Inkwizycja zamordowała więcej niż ci obydwa zbrodniarze. I w bardziej perfidny sposób. Bo mówiło się wtedy o Bogu jeszcze z krzyżem w ręku. Się to czyniło. Ceremonie się przy tym odprawiało, różne rzekomo religijne, chwalące Boga za zniszczenie. A więc, drodzy braterstwo, to skutek tamtego posiedzenia. Ogromna, ogromna deprawacja. Wiersz 13 i ostatni wiersz tego rozdziału mówi nam tak. Dokąd, że jeszcze nie są, dokąd jeszcze na nią dziesiąta skuba nie przyjdzie, a dopiero dokonana będzie, a wszakże jako one dęby, które są przy bramie zalewę podporą, tak i nasienie święte jest podporą wieku. O czym tu jest mowa? Dziesiąta część, bo tu jest dziesiąta zguba, poprawnym dziesiąta część. 10 jest symbolem doskonałości, boską liczbą. 10 część to jakaś mniejsza część od tej 10. Mowa jest tu, drodzy braterstwo, o wielkim gronie
które również było solą tej ziemi. Piękna, o Panie. Ale i ta klasa została z ziemi zabrana. Dotyczy to również klasy młodocianogodnych, którzy kończą swój wiek. I czego należałoby się spodziewać? Ano jeszcze większej degradacji. Jeszcze większego nasilenia się ludzkiej podłości, złości, która weźmie swój finał ogólnoświatowej rewolucji i anarchii. Ale to będzie koniec obecnego złego porządku rzeczy. Bo nasz Pan, mówiąc o wielkim ucisku, cytuje o Księgę Daniela, 12 rozdział, 1 wiersz, mówi, że będzie czas wielkiego ucisku, jakiego nie było, odkąd narody poczęły być. Daniel nie dodaje tych słów, ale nasz Pan dodaje, ani potem będzie. Czyli nasz drogi Zbawiciel mówi, że jest to ostatnia faza wielkiego ucisku na tej ziemi i gdy ona dosięgnie już swego prosto apogeum, gdy ona osiągnie swój najwyższy szczyt podłości, deprawacji i niszczenia ze strony ludzi, wtedy Bóg wkroczy w historię rodzaju ludzkiego i powie, tak jak mówi prorok, uspokójcie się. Czekuję miecze na niemiesze, oszczepy na sierpy, inaczej mówiąc, te narzędzia zbrodni na pożyteczne rzeczy na człowieka i oczywiście odmieni Bóg ich serca i już więcej nie będą pragnąć zbrodni, ale będą pragnąć sprawiedliwości. Odnośnie tych klas jest powiedziane, że, a szczególnie odnośnie wielkiego grona, że aczkolwiek oni zostaną zabrani, to przecież zostaną zabrani do życia. Do chwały naturze duchowej i do wiecznej służby Bogu Chrystusowi dotyczy to również klasy młodocianego. Wracamy, drodzy braterstwo, do wiersza 8. Oto ja pośpię mnie, ja jestem gotów pośpić. Można by zauważyć jedną rzecz tutaj. Jak będę czekał, aż Twoja woda pokaże mi, że ja mam iść. Ja jestem gotów, ale czekam na Twoją wolę. Czekam na Twoje spotkanie. Ja chcę pójść. Ale chcę pójść wtedy, gdy mi wskażesz. I druga myśl. Poślij mnie. Nie wiem, gdy jest jakaś okazja służby, ofiarowania, pomocy, to on nie może. Oni powinni to zrobić. Czyli jak coś trzeba zrobić, to wskazują, że ci inni powinni to zrobić. Prorok Izajasz mówi, właśnie nie. Ja będę czekał na Twoją wolę, gdzie mam pójść, co mam zrobić, ale nie pośle. Ja nie będę patrzył, że ty kogoś innego, że ja nie będę po prostu mówił, że ktoś inny ma to zrobić, bo ja jestem gotów Twoją wolę. Drodzy braterstwo, okres leopicejski, który nam przyszło żyć, jest okresem, kiedy mało jest tych, którzy gotowi są do służby. A drogi Zbawiciel w Ewangelii Łukasza w XI rozdziale mówi pierwszy, mówi, miło w prawdzie wielu. To dobrze jest pokazane w Gedeonie i w tych wojownikach, których położył do zwyciężenia nad tym. Na zew Gedeona, kto chce walczyć z Madianitami, przyszło 32 tysiące. Oczywiście to było mało w porównaniu z wrogiem, bo ich było ponad 70 tysięcy. No ale jakaś armia była. Ale Bóg mówi, powiedz, kto jest lękliwy i bojaźliwy, niech się wróci. Wróciło się 22 tysiące. Tylko 10 tysięcy zostało. No a jeszcze przy próbie wody okazało się, że 9700 również nie było gotowych do właściwej wali. Tylko 300 zostało. Żniwo tam się wielkie robotników. Cechuje ten okres letność. Takie niezdecydowanie. Objawienie 3 rozdział 15-16 wiersz, oni bodajże albo zimny, albo a tak, ponieważ ani zimny, ani gorący, tylko źletni. Wy chcecie z tym swoim, mówi nasz Pan. I ten okres właśnie celuje taka letność, chowa okres laudyceński. Dlaczego? Poszadą wszystkimi możliwymi sposobami. Stara się zniechęcić nas. Zrozumiał przeciwnik Boży, że paleniem na stosach, ścinaniem, zabranianiem, karceniem, po prostu wyrzucaniem z pracy i wieloma innymi sposobami nie da się zwalczyć ludu Bożego. Palono stosy inkwizycji. Zabijano kamieniami tak jak pierwszego męczennika Szczepana. Prześladowano w różnoraki sposób. Przed wojną, kto nie miał kapki, uprzedzał się, wyspowiadał, nie mógł dostać pracy. Bezrobocie było dużo. Różnymi sposobami maltretowano lud Boży. A on się rozwijał. Ale jego przeciwnik zmienił taktykę i stara się zniechęcić. Przedtem zabraniał iść. A teraz chce sprawić, żeby nie chcieli iść. Czy się to wydaje? Jest to, okazuje się, bardzo chyba. W jaki sposób przeciwnik zniechęca lud Boży? Przede wszystkim przez utratę oceny. Pokazane jest w obrazie przez utratę oceny man w Izraelu. To jest brzydka. Anna. Lud pospolity, który był z Izraelem, który przez Izraelski, który zniechęcał Izraela, to wszystko. Mówił, że lepiej by się było wrócić do Egiptu, tam mieliśmy czosnek, cebulę. No jeszcze mówię, za darmo byśmy to mieli, to było oczywiście nieprawda, trzeba było tam na to pracować. Nie mówili ci zniechęcający, że tam ciężko trzeba było pracować przy drobie cegieł i trochę absolutnie nie podobać temu obowiązkowi. Po prostu potem już im tej sieczki jeszcze nie dawano, musieli sobie sami zbierać, żeby tą cegłę robić. Nie mogli podobać. Dostawali kwapy od przystawów Izraelu na Egipskich. Ale to wszystko, o tym wszystkim się nie mówiło. Mówiło się o tym, co zniechęca. Zniechęcano i zniechęca się w naszym ciągu do działalności słów Bożych, do służby brata Russella, brata Johnsona, do formy zebrań ludu Bożego. Jedno z form zebrań ludu Bożego jest badanie słowa Bożego. Apostol Paweł w Dziejach Apostolskich 17 rozdziale 11 wierszu mówiąc o Berejczykach, mówi, a ci byli zacniejsi na Tesalonice, bo na każdy dzień rozsądzali pisma, czy tak jest, czy się tak rzecz ma. Dziś. Do tej formy zebrań są bracia zniechęcani. No chociażby frekwencja na tym zebraniu świadczy, że są więcej. My otrzymujemy marszutę do zboru braci z zewnątrz, to mamy tam w tej marszucie tak napisane. Oni są przygotowani z wam badania feriańskich, wykładami i jeżeli macie pytanie, czyli pierwsze moje badania terenskie. Gdzie się zdarza w Boże, żeby przyjechał sługa i służył badaniu? Lepiej jak mówić wykłady, bo przecież już nie trzeba się wtedy przygotowywać do tego zebrania. Trzeba myśleć. Więcej, dziś słyszy się takie głosy jeszcze, bo że te badania to były dobre może 100 lat temu, tak kiedy dziś, XXI wiek, takie badania. Właśnie, a ja pytam, czy znacie kogoś, kto dobrze jest rozwinięty w trakcie, kto nie był tym uczestnikiem tych badań? Czy kogoś takiego znasz? A jeżeli nie ma rozwiniętego w trakcie, który by nie był uczestnikiem badań, to znaczy, że nie ma innego sposobu. Zresztą ci, którzy zniechęcają do badań, nie przedstawiają alternatywy. Tylko sami nie przychodzą i nie byli zniechęcani. Innym sposobem zniechęcania to utrata miłości jako społeczności. Nasz Drogi Zbawiciel w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza w 12 i 13 wierszach mówi, że się wzmoże nieprawość i oziębnie miłość. To mówi w 12 wierszach. Oziębnie miłość. Obywatelstwo to widać na każdym kroku, jak szatan przez ten sposób zniechęcania do społeczności z braćmi stara się właśnie zniechęcić do uczestnictwa, do aktywności w życiu religii. Gdy zebranie jest skrócone, na przykład ktoś mówi krótszy rytm, to dobrze się przyjrzeć. Ale gdyby tak przedłużył o 10 minut, no właśnie, jak on mógł? A przecież obowiązuje czas. Inaczej mówiąc, chcemy jak najdłuższej społeczności. Jak najmniej tych społeczności. Jeżeli chodzi o nasze życie społeczne wśród ludu Bożego, to my są profecami i można się tam w ogóle dostać. Przyszedł do nas ten zwyczaj zachodni, że jak cię nie zaprosili, to nie pójdziesz. No a ten znowu nie zaprasza, bo nie wie, czy mogę zaprosić, no i właśnie. No i na tym się chodzi. Czasami siedzimy w domu, właśnie, czy serce wie, chciałby się do kogoś pójść. Brak miłości do braci, prawdy, to brak miłości do Boga. To jest ta forma zniechęcenia. Grzech, głąb, samolubstwo, światowy sposób patrzenia to również, drodzy braterstwo, formy zniechęcania nas przez przeciwnika. My się niestety poddajemy tym formom. Przykrości trzeba stwierdzić. Oto mi ja. Ja jestem gotów. Powinniśmy podjąć takie silne postanowienie. Ja chcę iść za Chrystusem, ja jestem gotów służyć. Oto mi ja poślij mnie. Oczywiście to pójście oznacza wiele rzeczy, ja nie mam czasu, żeby się tu nad tym zastanawiać. Ale drodzy braterstwo, miłość do braci, miłość do prawdy, to silna inspiracja do rozwijania naszego życia Bożego. To silna inspiracja do trzymania się silnie Boga i Jego prawdy, Jego świętych zasad, do rozgrzewania naszego serca. Gdyby w razie ktoś nie zbierał manny, to umarł. Na więcej, on musiał zbierać każdego rana, bardzo raniutko, jeszcze była rosa, wyjść i zbierać manny. Musiał ją płuc w moździerzach, gotować, przygotowywać piec. Musiał być czynny. inaczej był Boga. No a właśnie, a czy my nie umieramy stojąc tak jak drzewa? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 5 rozdziale 6 wierszu mówiąc o niewiastach, mówi ta, która w rozkoszy żyje, ta żyjąc umarłą jest. Ani żyjąc umarł nie blisko. Oto ja właśnie nie. Taki czas mamy, mówi apostoł Paweł, w liście do Galatów, w rozdziale 6, wierszu 10. Dobrze czyńmy wszystkim, ale i więcej to mogli powiadać. Mamy wiele do tym braterstwa przykładów. Ja może tylko powiem o jednym takim, który jest negatywnym przykładem. To znaczy, moje interesy mówią mi, że mnie nie pośle. Takim przykładem jest Jonasz. Bóg posyła Jonasza do Niniwy, ażeby głosił im prawdę, żeby pokutowali ze swoich grzechów, bo jeżeli nie miał to pokutować, Bóg zniszczy Niniwę. Jonaszowi co innego zupełnie odpowiadało. On był patriotą, a Niniwa była stolicą Asyrii, która wielu razach, wiele razy dała się po prostu bez znaki Izraelowi i była głównym jego wrogiem. Tak to Jonaszowi odpowiadało, żeby Niniwa była zniszczona. Bóg mu mówił, żeby szedł do Niniwy, to w drugą stronę uciekł. Jakiego spotkał los? Nie. Właśnie. I my czasami, jak Jonasz, mamy inne interesy niż Bóg. I idziemy w przeciwnym kierunku niż Bóg nas posyła. Ale, drodzy braterstwo, mamy w Piśmie Świętym ogromny zasób przykładów gotowości służby Bogu, nawet wtedy, gdy zdawało się to nielogiczne, gdy zdawało się to, no jak gdyby bezpodstawne. No to jak weźmy chociażby Noe. Budował ogromny okręt z rozkazu Bożego na piasku, na ziemi. Wtedy, gdy nie padał deszcz, on deszczu nie widzi. Miała odbliżana wielką ilością rosy, jaka wtedy była przesycona w migocie atmosferze. Ale on wypełnił ten rozkaz. Abraham, wynik z domu tego zór chaldejskiego, gdzie było dobrze, gdzie było wygodnie, gdzie było dobre warunki życia, idź na pustynię do życia nomadów, panów tak bardzo. Co myśli to? Że Bóg mu kazał. Mojżesz z nas po węku szedł do faraona, by wyzwolić naród izraelski. Do największego władcy ówczesnego świata, potężnego władcy mającego do dyspozycji ogromne armie, wspaniałe jak na owe czasy uzbrojenie. On z laską miał iść wyzwolić naród izraelski. Oto miał oczkę. Mówiliśmy o Gedeonie i wielu innym. Nasz Pan, apostołowie, powiem mi do Bożego wieku Ewangelii, nutę. Na Sejmie Formacji odezwał się do niego w takie słowa: mnich, jak my, to znaczy Kościół, będzie przeciwko Tobie. I cesarz będzie ci to robił. To gdzie ty uciekniesz? Gdzie ty się podzielisz? Ja wtedy ucieknę pod ochronę nieba. Pod ochronę Boga. Mówił ten pokładny Bóg. Oto ja pośli mnie. Drodzy braterstwo, na ten kupiec i mający teologicznego wykształcenia tej determinacji, oto ja pośli mnie. Oderwał za sobą ogromne ilości poświęconych serc i sprawił, że wielki ruch i tego kończąc powiem, nie dali się z nim kręcić. Jeżeli ogień, wieprz, Mimo sprawy pokonać ludu Bożego, to nic więcej nie będzie, jeśli jest sprawa pokonać. Jest zwycięstwo, gdzie naszym wycierpieniem jest to życie. Dziękuję za uwagę.